O tym się mówi.
Szczęść Boże, Andrzej Materski, witam Państwa bardzo serdecznie. Także bardzo serdecznie witam gościa dzisiejszej audycji, którym jest dr Bartłomiej Suchodolski z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sielcach z Wydziału Nauk Społecznych. Serdecznie witam, panie doktorze.
Witam pana, witam państwa.
Witamy serdecznie. Inflacja rośnie w skali roku od kwietnia do kwietnia 2021-2022. Wyniosła 12,3%, a od marca do kwietnia wzrost cen o 2%. No i wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje?
Dlaczego tak się dzieje? Tutaj powodów właśnie można wymienić kilka. Podstawowym powodem jest rosnąca cały czas podaż pieniądza w gospodarce. Bo inflacja jest to wzrost ilości pieniądza w gospodarce, który potem powoduje automatycznie wzrost poziomu cen wszystkiego, co kupujemy, co kupujemy my, inwestorzy i każdy, kto bierze udział w obrocie rynkowym.
To pytanie, skąd tak dużo pieniądza na rynku?
Skąd też pieniądze na rynku? To tak naprawdę jest to pokłosie też walki, która miała miejsce nie tak dawno, walki z COVID-em, walki z kryzysem gospodarczym, który COVID wywołał. Wtedy jednak państwo było zmuszone ratować przedsiębiorców, wspierając ich dużymi kwotami pieniędzy, wsparciem właśnie finansowym. Dodatkowo też jeszcze mamy spore cały czas rozwinięty system pomocy socjalnej, czyli właśnie 500+, 13 emerytura, 14 emerytura, to jednak wszystko jest potrzebne społeczeństwu, ale jednak powoduje, że ilość gotówki w obrocie rynkowym cały czas wzrasta.
Czy jest to taki efekt tego wszystkiego, co mieliśmy do czynienia? No i mamy po części teraz, ale głównie te wszelkiego rodzaju tarcze sprzed niedawnego jeszcze czasu.
Tak, w dużym stopniu jak najbardziej tak. Znaczy, oczywiście walka z kryzysem covidowym, no, nawiązała się tak naprawdę z perspektywą wzrostu inflacji. To po prostu był, inflacja jest tak naprawdę kosztem, który ponosimy za ratowanie gospodarki podczas właśnie kryzysu covidowego. Jednakże w tym momencie próbuje się z tą inflacją walczyć. Tą walką są na przykład wyższe stopy procentowe, które kredytobiorcy odczuwają w tym momencie bardzo, bardzo mocno. Te stopy właściwie narosną z miesiąca na miesiąc istotnie. Już teraz ponad 5%. Prawdopodobnie to jeszcze nie jest koniec wzrostów. One pewnie poszybują do 7, może 8%. W związku z czym te osoby mają kredyty w tym momencie, raczej trzeba się przygotować, że tanio to już było. Teraz będzie już tylko i wyłącznie ta kredyt coraz to wyższa. Stopy pewnie zaczną kiedyś spadać, tylko pytanie znowu kiedy. Prawdopodobnie tutaj szczyt inflacji nastąpi w okresie wakacji, czyli to będą bardzo drogie wakacje w tym roku. Raczej też nie ma co liczyć na to, że uda się pojechać tanim kosztem i tanio spędzić czas. Raczej trzeba tutaj sporo będzie pieniędzy wysupłać ze swojego portfela. Natomiast jeżeli inflacja osiągnie szczyt w okresie wakacyjnym, potem faktycznie uda się ją ograniczyć, to pewnie pod koniec roku te 100% zostaną znowu zmniejszone, więc może troszkę będzie tego oddechu dla kredytobiorców właśnie w tym kolejnym okresie.
No ale myślę, że te stopy tak gwałtownie nie zaczną spadać. Czy jak pan ma tutaj swoje wizje na ten temat?
Znaczy w tym momencie gwałtownie rosną, więc wzrosty są bardzo szybkie i bardzo gwałtowne, no bo są wzrosty po 100 punktów bazowych, to jest bardzo wysoki wzrost. W tym momencie stopa główna przekroczyła już 5%, czyli niedawno to była 0,1%, więc te wzrosty są naprawdę ogromne. Czy będą tak samo szybko i skokowo maleć stopy procentowe? To jest kwestia tego, jak będzie zachowywał się rynek, jaki będzie poziom inflacji pod koniec roku, kalendarzowego oczywiście. Jeśli uda się to, co aktualnie próbuje robić Bank Centralny dla polityki pieniężnej, czyli ograniczyć poziom inflacji, to wtedy można spodziewać się, że stopy procentowe będą faktycznie malały.
Stopy procentowe rosną, inflacja rośnie, no ale oszczędności, bo każdy jakieś tam oszczędności ma w banku, niestety tu nic się nie dzieje.
Właśnie, to jest bardzo przykre zjawisko tak naprawdę, jednakże w tym momencie banki faktycznie bardzo chcą tutaj wspierać swoich klientów w wpłacaniu depozytów do nich. Depozytowanie kredytów jest jest bardzo, bardzo niskie faktycznie. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że bank właściwie on zarabia na tej różnicy między kredytem a przyjętą lokatą. Jeśli kredyty stają się bardzo drogie, to mniej osób chce te kredyty w ogóle brać, więc tak de facto bank nie ma komu tych pieniędzy potem dalej oddawać, więc te lokaty dla niego są pieniądzem, z którym nie ma co zrobić. Znaczy nie może zarobić niczego, no bo kredytobiorcy nie są chętni brać nowe kredyty od banków. To oczywiście powinien bank centralny również swoimi działaniami zachęcić banki do podniesienia poziomu oprocentowania lokat, a tym samym do ściągnięcia pieniądza z rynku. Czy to się uda, czy takie działania będą podjęte? No zobaczymy w przyszłości.
Czyli sytuacja, że tych kredytów jest coraz mniej, to też nie jest taka zbyt dobra dla banków.
Oczywiście, że tak. Nie jest też tak dobra dla całej gospodarki. No bo jednak kredyty napędzają gospodarkę, nawet całe branże nieruchomości. Jednak większość domów, mieszkań budowana jest na kredyt. Jeśli kredyt stał się drogi, to w tym momencie mało kto może pozwolić sobie na to, by jakiś kredyt pozyskać. Mało kto odważy ten kredyt w tym momencie pozyskać przy cały czas niepewnym poziomie stóp procentowych. W związku z czym cała branża deweloperska, budowlana automatycznie zostaje zastopowana, no bo jednak nie ma popytu aż tak wysokiego na kupno mieszkań, kupno domów. Dodatkowo wielu inwestorów, oni również inwestując, opierają się nie na swoich własnych pieniądzach, tylko jednak na kredytach, które pozyskują. W momencie, w którym inwestor nie wie, ile tak naprawdę będzie musiał spłacić tego kredytu w wyniku stóp procentowych, to on też przemyśli kilkakrotnie to, czy na pewno warto w tym momencie inwestować. Jednak wysoki poziom stóp procentowych, wysoki poziom inflacji jednocześnie też powoduje tak naprawdę, że gospodarka spowalnia, bo jednak każdy boi się, co się wydarzy każdego kolejnego dnia, jednak każdy czeka. Taki zastój się pojawia i oczekiwania, co się wydarzy w przyszłości.
No a propos właśnie inwestycji, te inwestycje spadają. Planowano 25%, a w tej chwili gdzieś około 17%, więc to też nie jest dobry czynnik dla rozwoju gospodarki.
Oczywiście, jak najbardziej.
A propos budownictwa mieszkaniowego, to był zawsze barometr rozwoju gospodarczego, prawda? No teraz to zapewne zostanie przyhamowane, to nie ma wątpliwości.
Oczywiście, tylko z drugiej strony jest też pewna nadzieja dla wielu osób, że ceny mieszkań spadną do poziomu bardziej akceptowalnego. Bo w okresie COVID-u te ceny poszybowały do poziomów no wprost horrendalnych jednak, że w tym momencie właściwie sądzę, że większości ludzi młodych nie jest stać na to, żeby kupić własne mieszkanie. Dodatkowo perspektywa kredytu oddaliła się bardzo mocno, więc jest jeszcze gorzej. Więc jest taka nadzieja, że być może w wyniku obecnej sytuacji te ceny mieszkań jednak urealnią się i staną się bardziej może dostępne w przyszłości.
No tak, ale jeżeli ceny spadną, to inwestorzy będą chcieli budować, bo popyt nie będzie zbyt duży, prawda, tych mieszkań, więc tu też może być problem z nabyciem mieszkania, więc to wszystko troszeczkę nie jest takie pozytywne.
Oczywiście, to wszystko jest tak naprawdę ciąg bardzo wielu czynników. Po prostu w ekonomii nic nie jest proste. To nic nie jest zero-jedynkowe. To właściwie każde działanie, które podejmujemy my, czy w ogóle gospodarka, powoduje jednak konsekwencje. I tak naprawdę ciężko jest przewidzieć jednoznacznie, co się faktycznie wydarzy. Tutaj jeszcze nie tak dawno prognozowano, po początku COVID-u, że właśnie ceny mieszkań powinny zacząć spadać. Tak się nie stało, one poszły w górę. Więc też wielu ekonomistów pomyliło się, myśląc, że te spadki faktycznie będą mogły wystąpić.
A więc to pokazuje, że jak wiele czynników, bardzo różnych, wpływa na gospodarkę, wpływa na finanse. To nie wątpliwości.
Oczywiście dokładnie tak. Wiele osób w ogóle uważa, że ekonomia jest to czysto teoretyczna nauka, która tak naprawdę jest nudna, nieciekawa i w ogóle ich nie interesuje. Tak naprawdę jednak z ekonomią każdy z nas ma do czynienia, nie da się od niej uciec, no bo jednak każdy z nas jest konsumentem, czyli tak naprawdę każdy z nas musi rozumieć, skąd się biorą ceny, czym jest ta inflacja, jak to w ogóle wszystko funkcjonuje.
No i ten taki podstawowy czynnik w ekonomii, 1 dodać 1 to jest 2 i tutaj się od tego nie da uciec.
Oczywiście.
Wracając jeszcze do depozytów, istnieje jeszcze tak zwany podatek Belki od właśnie tych depozytów, które ewentualnie możemy sobie odebrać. No to też chyba już trochę prastara historia i to trzeba było zmienić. Zresztą wielu ekonomistów jest za tym. Pana zdanie na ten temat.
Oczywiście. Ten podatek był wprowadzony jednak w totalnie innych realiach gospodarczych niż są w tym momencie. Z drugiej strony jednak, wydatki państwa, wydatki budżetu trzeba czymś finansować. Nasz rząd aktualnie ogranicza wiele podatków, podatek dochodowy, podatek VAT, w związku z czym trzeba jednak tę różnicę czymś sfinansować jednak. Podatek Belki tutaj stanowi pewien zastrzyk gotówki dla budżetu, jednakże automatycznie on też zniechęca na pewno potencjalnych depozytariuszy do tego, aby swoje środki lokować na lokatach bankowych.
Mówimy o wpływie COVID-u na to, co wszystko się obecnie dzieje, ale też duże piętno odgrywa to wszystko, co dzieje się naszą wschodnią granicą, czyli wojna na Ukrainie.
Oczywiście. Chwilę przed wybuchem wojny na Ukrainie można było zauważyć, że w pewnym stopniu walka z inflacją zaczęła się udawać. Spadły ceny paliw na przykład, bo to wynikiem nieobniżenia podatku VAT oczywiście, aczkolwiek jednak to odczuliśmy bardzo szybko, te ceny stały się nagle dużo niższe niż jeszcze chwilę wcześniej. Jednak dosłownie tydzień później, czy około tygodnia później, wybuchła wojna na Ukrainie i się wszystko automatycznie zmieniło. Ta wojna niby nie dzieje się w Polsce, jednakże dotykają nas jej bardzo mocno konsekwencje. Dlaczego? No bo automatycznie wraz z wojną na Ukrainie pojawiły się wszelkiego rodzaju tutaj embarga na współpracę z Rosją i automatycznie też wzrosły ceny wszelkiego rodzaju paliw, czy zarówno ropy naftowej, jak też gazu ziemnego, czy wszystko to, co jest potrzebne dla gospodarki. W wyniku tego zauważyliśmy bardzo szybko wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. Niestety jednak paliwo na stacjach benzynowych, jest to jego cena, jest to też główny koszt dla bardzo wielu przedsiębiorstw. No bo jednak wszystko, co kupujemy, trzeba jednak przetransportować. Ten wzrost cen paliw od razu przełożył się na wzrost wszelkiego rodzaju produktów, na wzrost cen biletów i wszystko to, co trzeba po prostu przewieźć.
Jak pan widzi dalszą walkę z inflacją? Co tutaj powinno się wydarzyć? Co powinno się zdarzyć, no, żeby ta inflacja przynajmniej została zatrzymana jak najszybciej?
Tak naprawdę obawiam się, że walka z inflacją będzie powodowała nieco bólu wśród społeczeństwa. No bo jednak, najprostsza odpowiedź to ograniczenie podaży pieniądza. Czy po prostu powinniśmy mieć pieniądza mniej w gospodarce? Jak to zrobić? Najprościej obciąć wszelkiego rodzaju wydatki, które realizuje rząd. Tylko to się daje proste do powiedzenia, ale do realizacji raczej jest to niemożliwe. Bo w tym momencie, gdyby obciąć programy socjalne, to tak naprawdę społeczeństwo bardzo mocno zubożeje automatycznie, co raczej nie wywoła konsekwencji pozytywnych dla ogółu społeczeństwa. Druga ewentualnie sprawa, to być może trzeba ograniczyć wzrosty wynagrodzeń w gospodarce. Tylko też działanie bardzo mocno raczej niepopularne politycznie i społecznie nieakceptowane. No bo widzimy, że ceny rosną i raczej nikt z nas nie chciałby, aby jego pensja spadła w tym samym momencie. W związku z czym tutaj ta walka jest bardzo trudna. To, co robi Bank Centralny, podwyżki stóp procentowych, to jest tak naprawdę jedno z niewielu działań, które faktycznie można realizować. Tylko z drugiej strony te stopy rosną i będą rosły, w związku z czym wiele osób mają kredyty w tym momencie, raczej będą bardzo ciężko tą sytuację przeżywały. Widząc, że ich rata rośnie z miesiąca na miesiąc o kilkaset złotych na przykład. Sądzę, że to dotknie budżety bardzo, bardzo, bardzo dotkliwie.
No, rząd oczywiście próbuje walczyć z inflacją. Zawieszony został VAT. Też tutaj no, te działania idą w tym kierunku, żeby były tak zwane wakacje kredytowe. No ale kiedyś ten VAT musi zostać przywrócony. Wakacje też się kiedyś kończą.
Oczywiście.
No i co wtedy?
Czy w tym momencie inflacja, którą mamy w Polsce, ona tak naprawdę, te niecałe 13-12% z kawałkiem, tak naprawdę ona jest wysoka. Gdyby jednak nie te działania antyinflacyjne rządu, ona byłaby znacznie wyższa. Więc wydaje mi się, że można powiedzieć, że inflacja obecnie, którą widzimy, to nie jest faktyczny poziom inflacji. My ją zobaczymy...
Czy ona jest jeszcze wyższa?
Tak, jak najbardziej. My ją zobaczymy dopiero wtedy, kiedy skończą się właśnie tarcze antykryzysowe, kiedy wróci normalny poziom VAT-u, ten VAT-u sprzed obniżek, wtedy poczujemy faktyczną sytuację. Tutaj na przykład ostatnio Bank Centralny mówił, że w Polsce nie jest tak źle, że w Czechach inflacja jest wyższa niż w Polsce. Jest. Niewiele, to kilkadziesiątych punktu procentowego. Jednakże tam nie było tarcz antyinflacyjnych prowadzonych. Więc ta ich inflacja, tylko bardziej inflacją realną właściwie, to u nas ona jednak jest w pewnym sensie stłumiona przez działania rządu, które jak się skończą, to wtedy prawdopodobnie ceny znowu pójdą w górę.
Mówi pan o Czechach, ale ta inflacja dotyczy także innych państw w Europie i to wysoko rozwiniętych. Holandia, Niemcy. Niemcy mają niższą inflację 7,3, ale Holandia 11,2, więc to też no, bardzo wysoki wskaźnik.
Oczywiście, że tak. Więc sytuacja gospodarcza, która ma miejsce w Europie, jest pochodną sytuacji, która ma miejsce również w Europie, sytuacji właśnie politycznej, gospodarczej. Jednak wiele krajów w tym momencie dotknęła sytuacja wojny na Ukrainie, konfliktu gospodarczego też z Rosją i tych przerw w dostawach różnego rodzaju surowców z Rosji. Więc tutaj to odbija się na całej gospodarce europejskiej i wszystkie kraje europejskie i nie tylko europejskie jednak dotyka inflacja.
Mówimy o problemach inflacyjnych, kredytowych, a z drugiej strony polska gospodarka rozwija się bardzo dobrze. Bezrobocie jest bardzo niskie, czyli te wskaźniki gospodarcze są na wysokim poziomie.
Oczywiście, jak najbardziej. No to w tym momencie jednak wysoka inflacja, wysoki poziom cen w gospodarce, w związku z czym tutaj podaż wszelkiego rodzaju produktów będzie rosła. Wyższa podaż to jest automatycznie rozwój produkcji, większe zatrudnienie, większy poziom wytwarzania produktów w gospodarce, więc jak najbardziej tak. W tym momencie bezrobocie, mówi pan, że jest niskie. Póki co jest niskie. Tylko pytanie, co się stanie w wyniku napływu do Polski uchodźców z Ukrainy.
Jednak no to już się dzieje.
To już się dzieje, tak, tak w gruncie rzeczy. Spora część z tych osób no, jeszcze właściwie może nie szuka aktywnie w Polsce pracy.
Zastanawia się, co zrobić,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie. Jeszcze być może żyją z oszczędności, które przywieźli ze sobą, jednakże się będzie musiało z biegiem czasu zmienić. Ten napływ uchodźców to jest dla Polski szansa, ale też i zagrożenie. Czemu szansa? No bo jak otrzymujemy w prezencie, powiedzmy sobie, ogromną grupę siły roboczej, która może w Polsce być wykorzystana. Z drugiej strony jednak, czemu to zagrożenie? No jednak tych ludzi trzeba gdzieś zagospodarować. Pytanie, czy mamy ku temu bazę lokalową na przykład? Czy ludzie będą mieli gdzie mieszkać? Czy znajdziemy dla nich miejsca pracy również w gospodarce? Plus też, co może powodować pewien lęk pracowników w Polsce? Więcej siły roboczej na rynku, to jest to ryzyko spadku wynagrodzeń jednak, które będzie dla inflacji korzystne, ale dla pracowników już może nie tak bardzo.
A więc są tu pozytywy, ale i potencjalne zagrożenia.
Oczywiście. Tak jest zawsze w ekonomii. Świat nie jest czarno-biały i zawsze, każda sytuacja ma plusy i ma minusy.
Czy pokusiłby się pan o scenariusz na najbliższy okres, na te tematy, o których mówimy?
Znaczy ja przyznaję, jestem katastrofistą, jeżeli chodzi o moje ogólne nastawienie.
To może nie wyciągajmy tego na zewnątrz.
Znaczy tak naprawdę, przypuszczam, że stopy procentowe będą musiały rosnąć w kolejnych miesiącach, że inflacja również będzie rosła. Tutaj niestety podzielam ten ogólny, częsty pogląd ekonomistów, że do wakacji będzie tylko drożej. Spodziewałbym się, że po wakacjach jest nadzieja, że troszkę będzie tego oddechu i sytuacja się odrobinę poprawi. Oczywiście jest bardzo istotne to, co się wydarzy dalej na Ukrainie, że wojna się faktycznie długo zakończy, to nie będzie tak źle. Jeżeli wojna będzie trwała, to będzie problem niedługo na rynku zbóż. No jednak Ukraina, wielki producent zboża, w tym momencie,
Europy.
Dokładnie, raczej eksport ukraiński będzie znikomy za chwilę, więc ceny zbóż będą musiały pójść w górę, a wraz z nimi pójdą w górę też inne ceny innych produktów.
No ale miejmy nadzieję, że jednak będzie troszeczkę inaczej, bardziej pozytywnie.
Też mam taką nadzieję, oby tak właśnie było.
Dziękuję serdecznie, dr Bartłomiej Suchodolski z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, z Wydziału Nauk Społecznych, był gościem naszego programu. Serdecznie dziękuję.
Bardzo
za przybycie do studia rozmowę. Dziękuję państwu. Zapraszam na kolejne wydania naszych audycji. Szczęść Boże.
O tym się mówi.